strony Asia.
I Natka. Witam Was w czwartym odcinku Dietetyczek przy winie,
w którym porozmawiamy o insulinooporności.
Dzisiaj ja wcielę się w osobę pytającą, bo głównie Asia pracuje u nas z osobami z insulinoopornością i wypytam ją, jaka dieta jest najlepsza w insulinooporności oraz jak sobie radzić z taką chorobą.
Tak, może ja po prostu zacznę od tego, co to w ogóle jest ta insulinooporność. Nie insulinoodporność, tak jak to bardzo często pojawia się ten błąd. Nazwa ta jest to insulinooporność i to jest choroba, schorzenie polegające na tym, że nasze tkanki nie są wrażliwe na insulinę. Insulina, czyli hormon, który jest wydzielany przez trzustkę, jest on odpowiedzialny za to, że utrzymuje odpowiednie stężenie cukru we krwi.
Tak. I czy my się rodzimy z taką insulinoopornością, czy nabywamy ją w czasie życia?
Rodzić się z nią nie rodzimy, natomiast mamy predyspozycje genowe, które nieodpowiednio wykorzystane, że tak powiem, mogą się przyczynić do tego, że nam to schorzenie powstanie. Natomiast nie rodzimy się z tym schorzeniem. Może być tak, że po prostu nieodpowiednio wozimy się przez całe życie, czyli nie dbamy o swoją dietę, o aktywność fizyczną, palimy tytoń, pijemy alkohol, jesteśmy narażeni na wiele toksyn, pracujemy w złym otoczeniu, nie zważamy na infekcje, bagatelizujemy je, jesteśmy przewlekle zmęczeni, zestresowani, nie pijemy odpowiedniej ilości wody. A więc podsumowując, możemy mieć predyspozycje genetyczne, jeżeli ktoś w rodzinie zmagał się z jakimiś chorobami dotyczącymi zaburzeń gospodarki węglowodanowej, natomiast nie musi się u nas rozwijać, jeżeli będziemy dbali o siebie i o swój styl życia.
Tak, i można to też podłożyć do wielu innych chorób cywilizacyjnych. Kto tak właściwie może u siebie taką insulinooporność podejrzewać, bo na pewno są jakieś takie charakterystyczne objawy?
Tak, przede wszystkim jest to tak zwany tydzies powietrza. Osoby z insulinoopornością bardzo często borykają się właśnie z otyłością typowo brzuszną, czyli to jest taka figura typowego jabłuszka. Mają także przy tym problemy z rzuceniem masy swojego ciała, są bardzo często zmęczone, apatyczne, smutne, mają zaburzenie nastroju. W konsekwencji może też się rozwinąć jakaś depresja. Generalnie też często borykają się z bólami głowy, z migrenami, bólami stawów. Często chodzą głodne i po spożyciu węglowodanów czują się tacy mega senni i od razu mają ochotę zrobić drzemkę. Mają dużą ochotę na słodycze, często też pojawia się u nich typowe takie uczucie zimna. No i przede wszystkim z takich wizualnych, to już powiedziałam, to przede wszystkim ta otyłość brzuszna, ale także rogowacenie, zmiany na skórze typu rogowacenia ciemnego, czyli takie charakterystyczne kreski na szyi przede wszystkim, które są takie, jak wyglądały jakby były zabrudzone. To zdjęcie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na pewno w
poście poświęconym insulinooporności, a mamy ich parę.
Tak, dokładnie. I tam będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają typowe zmiany na skórze typu rogowacenia ciemnego.
Okej, no to dobra. Przykładowo, zobaczyłam u siebie parę takich objawów i co teraz mam zrobić?
Przede wszystkim udać się do lekarza. Czyli to jest takie najprostsze rozwiązanie, ponieważ to lekarz, nie dietetyk, nie my sami stwierdzamy sobie chorobę. A zaczynamy od tego, że musimy wykonać dwa badania. Na samym początku. Insulinę i glukozę naczczo, czyli to są badania z krwi, które możemy wykonać u naszego lekarza rodzinnego na Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnie, kiedy już otrzymamy te wyniki i zauważyliśmy, że nasza insulina jest wyższa niż 7, musimy też sprawdzić współczynnik HOMA-IR. Da się to sprawdzić po prostu wpisując w Google kalkulatory HOMA-IR, ponieważ jest tego bardzo dużo. I tam, jeżeli nam wynik wyjdzie powyżej 2,5, należy wtedy udać się do lekarza i poprosić o zlecenie badań na krzywą insulinową i krzywą cukrową. Są to badania, które polegają na tym, że wypijamy 75 ml czystej glukozy i mierzymy poziom insuliny i glukozy w krwi. Zaczynamy od naczczo, następnie mierzymy po godzinie i na końcu po 2 godzinach. I z takimi wynikami udajemy się do lekarza, który nam stwierdza, czy faktycznie ta insulinooporność jest, czy jej nie ma. I już diagnozą postawioną od lekarza udajemy się do dietetyka. I tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć, że insulinooporność to choroba, która kocha gdzieś w parze z innymi chorobami, także należy też po prostu w tym momencie zbadać się pod różnym kątem. I na początek wystarczy po prostu te badania, które możemy wykonać na Narodowy Fundusz Zdrowia u lekarza rodzinnego.
Dobrze, i to jeszcze tutaj może dodam, czy konieczna jest farmakoterapia w insulinooporności, bo to też taki bardzo ciekawy temat i to jest często pytanie, które pada w czasie jakichś takich zapytań pierwszych.
I tak i nie. To też ja bym tutaj powiedziała, to zależy. Jeżeli lekarz decyduje się o tym, żeby włączyć Ci taką farmakoterapię, zazwyczaj jest to metformina, wolno lub szybko wchłanialna, to po prostu lekarz Ci ją wdraża. I ona polega na tym, że ona Ci obniża ten cukier, poziom cukru we krwi. Natomiast nie jest to konieczne w takim bardzo lekkim stanie insulinooporności, wtedy wystarczy po prostu dbać o siebie i o swoją dietę. I tutaj zaznaczę, że insulinooporność wyprzedza cukrzycę około 10 lat. No i 10 lat z perspektywy czasu wydaje się to jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli my przez te 10 lat będziemy się odżywiać niedobrze, niezdrowo, nie będziemy dbać o siebie i swoją aktywność fizyczną, możemy właśnie doprowadzić się do cukrzycy, która już nie jest tak przyjemną chorobą, nie?
No jasne, że nie. Tutaj właśnie staramy się tak ułożyć swój tryb życia, żeby po prostu nie chorować i żeby tutaj ograniczyć. No to może ja teraz powiem, bo tutaj pogadałyśmy sobie, jak to wygląda z takiej strony diagnostycznej, a teraz ja powiem, jak to wygląda ze strony żywieniowej. Podstawą takiej diety w insulinooporności jest przede wszystkim dieta z niskim indeksem glikemicznym. I tutaj oprócz tego, no to w sumie tak jak w każdej tradycyjnej zdrowej diecie, po prostu ograniczamy spożycie kwasów tłuszczowych, cukrów prostych, fast foodów i słodyczy, więc można to uznać za taką normalną dietę. I tutaj, żeby zacząć sobie taką dietę, możemy po prostu sprawdzić sobie piramidę Instytutu Żywności i Żywienia. Na dole takiej piramidy jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna powinna być dostosowana do naszych potrzeb. Już może tutaj wyprzedzę trochę temat naszej rozmowy i powiem, że powinna być to aktywność z umiarkowaną intensywnością, ale pewnie na ten temat wypowiemy się troszeczkę więcej po kwestii żywieniowej.
Tak, ja tutaj tylko dodam, jeżeli mogę od siebie, że są takie badania, które mówią, że już 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia może się przyczynić do zmniejszenia ryzyka występowania właśnie cukrzycy. Czyli przy insulinooporności no, już należy na tą cukrzycę uważać.
No i kolejną taką kwestią, po aktywności fizycznej mamy owoce i warzywa, powinno być ich w diecie dosyć dużo, powinny stanowić jej podstawę i owoce i warzywa jemy w proporcji 1/4 owoców do 3/4 warzyw. Na kolejnym stadium mamy produkty pełnoziarniste, węglowodanowe. Jeżeli chodzi o kwestię, czy osoby insulinooporne mogą mieć węglowodany, to jak najbardziej, jednak wybieramy tutaj te źródła pełnoziarniste, czyli zamiast makaronu pszennego wybierzmy ten razowy. Albo na przykład makaron jakiś ze strączków. No teraz to też jest taki hit i jedna z nowości. Następnie mamy tutaj nabiał. Jeżeli chodzi o nabiał, to raczej wybieramy nabiał chudy. A następnie mamy mięsa. Tutaj wybieramy zazwyczaj mięsa, ryby i strączki. Jeżeli chodzi o strączki, jest bardzo dużo badań, które mają bardzo pozytywne oddziaływanie na poprawę insulinowrażliwości. Dodatkowo, jeżeli tutaj korzystamy z produktów zwierzęcych, no to wybieramy raczej produkty chude. Tak samo dotyczy to ryb. Na samym końcu piramidy mamy oleje i pestki. I po prostu tutaj też wykorzystujemy tutaj jak najlepsze źródła. Zaczynając od tego, czym tak właściwie jest ten indeks glikemiczny, bo ja tu tak mądrze powiedziałam, że dieta powinna być z niskim indeksem glikemicznym. Jest to ilość jakby węglowodanów w całej porcji, najprościej mówiąc. I możemy sobie podzielić to na trzy grupy. Mamy niski indeks glikemiczny, on jest do wartości 35, indeks średni powyżej 40-50 i wysoki zaczyna się od 55. I tak grupujemy sobie te produkty. Jeżeli chodzi o niski indeks glikemiczny, to najczęściej mamy tam po prostu warzywa. I produkty, które zawierają dużo białka i tłuszczów, czyli wszelkiego rodzaju, będą to pestki, nasiona, produkty takie zawierające, czyli przykładowo jakieś oleje i produkty oparte na jej bazie, na przykład masło orzechowe też będzie w takiej grupie. Jeżeli chodzi o średni, to są już zazwyczaj produkty pełnoziarniste, wszelkiego rodzaju kasze, a wysoki indeks glikemiczny, którego powinniśmy unikać w diecie, są to produkty przetworzone. Najczęściej to są wszelkiego rodzaju pieczywo, bardziej takie pszenne pieczywo, mamy tam również słodycze, mamy też często takie produkty owocowe, bo też o nich w sumie za mało powiedziałam.
Tak, i jeżeli tutaj mogę coś od siebie znowu dorzucić, to tak jak Nati wcześniej powiedziała, po internecie krąży bardzo popularny mit, że przy insulinooporności należy unikać węglowodanów i coraz bardziej popularna zrobiła się przy tym schorzeniu dieta ketogeniczna, której my nie zalecamy przy tym schorzeniu, ponieważ dla nas każda dieta powinna być zbilansowana i składać się z trzech ważnych elementów, jakimi są białka, tłuszcze i węglowodany. Także tych węglowodanów nie unikamy. Co też jest ważne w tym wszystkim, to te węglowodany głównie, mówię tutaj głównie, wpływają na indeks glikemiczny potraw. Dlaczego mówię głównie? Dlatego, że po spożyciu węglowodanów wzrasta nam ten cukier we krwi, natomiast jeżeli te węglowodany są spożywane z białkami, tłuszczami, to ten indeks glikemiczny się obniża. Także na to należy zwrócić uwagę.
No to ja może, żeby tu Wam to łatwiej zobrazować, to powiem, jeżeli chcemy sobie na przykład przygotować koktajl, bo lubimy koktajle, to na przykład oprócz użycia malin, samych malin, to dodajemy sobie na przykład napój roślinny czy jogurt naturalny i do tego na przykład łyżeczkę masła orzechowego, co fajnie obniży nam ten indeks glikemiczny. I takie małe, wielkie zmiany możemy prowadzić praktycznie przy każdej potrawie, nawet jak chcemy zjeść ziemniaki, bo bardzo często mówi się, że ziemniaki, one nie mogą być przy insulinooporności, no to możemy po prostu podać je również z źródłem białka i tłuszczu. prostu kładne będą popularne gziki, które są właśnie podawane w takiej formie.
Tak. To samo może być w przypadku różnego rodzaju produktów zbożowych, takich jak pieczywo. Jeżeli podamy samo pieczywo i posmarujemy je dżemem, no to faktycznie to pieczywo będzie miało duży indeks glikemiczny. Natomiast jeżeli do takiego pieczywa dodamy powiedzmy pół kostki twarogu, powiedzmy 100 gram twarogu i dopiero damy dżem, ale niesłodzony, najlepiej własnego wyrobu, jest już mnóstwo dżemów, które są słodzone erytrytolem, ale strasznie dużo kosztują niestety. Lub po prostu sami sobie mrożone truskawki zmiksujemy z erytrytolem, to już indeks glikemiczny takiego posiłku będzie dużo mniejszy.
Tak, albo tutaj w wersji wegańskiej po prostu możemy zrobić moje ulubione połączenie, czyli masło orzechowe z dżemem. Tutaj w przypadku insulinooporności polecamy szczególnie te dżemy oparte na owocach leśnych, bo one mają tutaj dodatkowo oprócz bardzo dużego groma składników odżywczych, to mają tutaj potencjał antyoksydacyjny w naszym organizmie, co fajnie sprawdzi się w tego typu schorzeniach.
Dokładnie tak. I tutaj płynnym ruchem przechodzimy do wartości energetycznej i rozkładu makroskładników. Także powiedz nam, Nati, jaka ta wartość energetyczna diety powinna być? Czy my powinniśmy się głodzić?
Większość osób z insulinoopornością dąży do redukcji masy ciała, więc jeżeli wybieramy sobie taki deficyt, to powinien on stanowić mniej więcej 10-20% diety. Przykładowo, jeżeli jemy 2000 kalorii, będzie to deficyt 200 kalorii, czyli jemy wtedy 1800. Wcale nie musimy wtedy stosować diety 1200-1300 kalorii, jak jednak często panują takie mity. I tutaj taki deficyt będzie jak najbardziej optymalny, będziemy mieli na nim rezultaty, a co lepsze, te rezultaty będą trwałe. Tutaj jeżeli już chcemy sobie sami zaplanować taką dietę, to może zgłębimy się w temacie makroskładników. Czyli zaczynając od białka, powinno ono stanowić 10-20% diety. Czasami w niektórych przypadkach, jak wiadomo, każdy jest indywidualny, możemy je podnieść nawet do 30%, ale już tu taką kwestię raczej byśmy konsultowały. Białko jest bardzo ważnym składnikiem w insulinooporności, ponieważ nie tylko zwiększa uczucie sytości, a także termogenezę poposiłkową, ale także są badania, które mówią, że zwiększa insulinowrażliwość, a tym samym, jak wcześniej wspominałyśmy, zmniejsza indeks glikemiczny. I tutaj takie nasze zalecane źródła białka, jeżeli jesteśmy na diecie tradycyjnej, jest to chude mięso, w tym drób, także mleko i produkty mleczne, takie jak kefir, maślanka, sery twarogowe, mozzarella, najlepiej produkty półtłuste i chude. Są też nim również jajka, a gdy przechodzimy tutaj do źródeł bardziej roślinnych, są to nasiona roślin strączkowych, w tym ciecierzyca, soczewica czy soja i dążymy do ograniczenia mięsa czerwonego w diecie. Kolejnym takim produktem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, są tłuszcze. Tłuszcze jak najbardziej są pożądane w diecie, ponieważ nie tylko zwiększają uczucie sytości, a także zwiększają insulinowrażliwość, ale podobnie jak białka zmniejszają indeks glikemiczny potrawy. Nasze zapotrzebowanie na tłuszczach to jest 25-35%, w niektórych przypadkach nawet 40%. I jeżeli przechodzimy do takich źródeł, które my możemy każdemu polecić, jest to nasz ulubiony olej rzepakowy. Jest to oliwa z oliwek, wszelkiego rodzaju orzechy, pestki, awokada i różnego typu inne oleje roślinne, bo teraz jest całkiem duży, fajny zestaw.
Tak, i tutaj mówimy o tłuszczach roślinnych, nie bazujemy na tłuszczach zwierzęcych.
Dokładnie.
Tak jak bardzo często są popularne jakieś smalce gęsie, tak, tradycyjne, czy masło klarowane, no to my jesteśmy zdecydowanie fankami tłuszczów roślinnych.
Będą one wpływać nie tylko na polepszenie naszej insulinowrażliwości, ale na zdrowie w takim ogólnym znaczeniu. I przechodzimy do kwestii najbardziej spornej, która jest chyba najbardziej kontrowersyjną z kwestią w insulinooporności, którą są węglowodany. Na diecie z insulinoopornością tych węglowodanów nie unikamy. Zalecamy jej spożycie od 45 do 60% w diecie, co jest, jak możecie zauważyć, no jej ponad połową. I tutaj zalecamy produkty pełnoziarniste, w tym wszelkiego rodzaju pieczywa, tak samo jak płatki owsiane, one wcale nie są zabronione. W insulinooporności również możemy z owsianki, jeśli bardzo je lubimy. Cała kwestia polega na tym, jak je po prostu przyrządzimy i z czym je podamy. Również sięgajmy po kaszę, ryże i wszelkiego rodzaju makarony pełnoziarniste.
Tak, i tutaj kolejnym płynnym ruchem przechodzimy do aktywności fizycznej. Bez wątpienia ma ona istotny wpływ na nas, na nasze zdrowie, na to jak się wozimy, jak już wcześniej powiedziałam. Jej brak może wpływać na rozwinięcie wielu chorób, w tym otyłości, a co zatem idzie za otyłością może iść. Insulinooporność, także nie ma co tutaj się zastanawiać, należy być aktywnym, dbać o ten współczynnik NIT, czyli współczynnik aktywności fizycznej, wybierać schody zamiast windy, wykonywać co najmniej 10 tysięcy kroków dziennie, zadbać o to, żeby wykonywać taką aktywność, która sprawia nam przyjemność. Ona musi być dla nas przyjemna. Jeżeli lubisz robić jogę, rób jogę. Lubisz biegać, biegaj. Po prostu Rób to, co lubisz. Przy insulinooporności najlepiej by było, żeby ta aktywność fizyczna była średniej intensywności. Natomiast znam przypadki osób, które trenują na wysokiej intensywności i czują się na tym dobrze. I tutaj zaznaczam, jeżeli wy czujecie się na jakiejś aktywności dobrze, nie sprawia wam ona problemów, nie wpływa ona na wasze zdrowie, a wasze wyniki badań polepszają się zamiast się pogorszyć, możecie ją wykonywać. Bo tak jak powiedziała już Natalia wcześniej, wszyscy jesteśmy różni. I to zależy od nas, od naszej osoby, od zachowania naszego organizmu. Ktoś mi ostatnio powiedział, jeden lekarz, bardzo fajną rzecz, że jeżeli nas przebadać wszystkich od góry do dołu w jakichś normach, które są z góry ustalone, to każdy z nas miałby jakieś odchylenia. I tak właśnie jest w życiu. Tak samo jest z aktywnością fizyczną. Także zapamiętajcie to, że aktywność fizyczna ma wam sprawiać przyjemność i ma być dostosowana do was. To jest najważniejsze.
Tak, to może ja tu tylko dodam, że na przykład jeżeli nie uprawialiśmy żadnej aktywności fizycznej przed diagnostyką insulinooporności, to raczej wtedy nie porywajmy się na takie treningi o wysokiej aktywności, ale jeżeli wcześniej biegaliśmy maratony i my czujemy się dobrze biegając te maratony, to spokojnie możemy dalej te maratony kontynuować.
Tak, dokładnie, zgadzam się w tym 100%. Jestem na grupie Wrocław i Dolny Śląsk Insulinooporność z Fundacji Insulinooporność. Bardzo Wam polecam tą grupę też przede wszystkim dlatego, może nie tyle co grupę Wrocławia, ale chodzi mi o to, że na każde województwo jest osobna grupa. Jest ona bardzo fajna pod tym względem, że tam bardzo dużo osób poleca sobie endokrynologów, lekarzy, dietetyków, diabetologów. Także to jest świetne, że możemy trafić do dobrego specjalisty, ponieważ większość osób go poleca. Wiem, że na tej grupie, na której jestem, jest właśnie taka jedna pani endokrynolog, do której ludzie się po prostu biją. I co fajne, wymieniają się tam miejscami, bo niekiedy jest tak, słuchajcie, nie mogę tego dnia pójść do takiej mojej pani diabetolog, czy ktoś by chciał wskoczyć na moje miejsce. Także naprawdę pod tym względem bardzo Wam polecam tą grupę i tam też jest bardzo dużo rad dla insulinoopornych, także mega sprawa.
Tak, właśnie najczęściej ja też jestem na tej grupie i najczęściej są takie sytuacje, że komuś się wydaje, że insulinooporność to jest koniec świata, wrzuca załamane zdjęcie swoich wyników i mówi, że on tak naprawdę nie wie co teraz, bo dla niego to jest kompletnie nowa sytuacja. Fajnie, że są osoby, które go nie tylko pocieszają, ale na przykład pokazują mu, hej, u mnie też na przykład rok czy dwa lata temu zdiagnozowano insulinooporność, na przykład zrzuciłam 20 kilo, teraz nie czuję żadnych objawów dodatkowych. Od jakiej książki zacząć przygodę z niskim indeksem glikemicznym, na co zwrócić uwagę?
Też jest bardzo często tak, że już osoby są długo na diecie, nie widzą efektów, czują się fatalnie i pytają się, co ja robię źle. Okej, ale co robisz? I tam ktoś wypisuje, robię to, to, to i to. A spróbuj tak, a może udaj się do dietetyka. I zmierzając w tym kierunku, warto udać się do specjalisty, który nas po prostu nakieruje. To też nie jest tak, że wy całe życie musicie się książkowo odżywiać i liczyć wszystko co do grama. Jeżeli wy się nauczycie już na samym początku, jak jeść, jak łączyć produkty, jakich produktów unikać, jakie łączyć ze sobą. Znowu powiedziałam łączyć. Nieważne. Chodzi mi po prostu o to, że dzięki temu, że od specjalisty weźmiecie jakąś dietę, to później wy będziecie mogli sami na tej sobie bazować i już stwarzać własne doświadczenia. To jest fajne też.
Tak, właśnie u nas bardzo często jest tak, że ktoś trafia na przykład prosto po diagnostyce i na przykład mówi, że on chciałby po prostu dostać takie narzędzia, że wiadomo, nie chce być na diecie całe życie, a my po prostu mówimy, nie tylko dostaje taką gotową mi rozpiskę, tylko zawsze mamy konsultację, w którym najczęściej to Asia mówi, jak powinien się zachowywać w kuchni, bo bardzo dużo spraw wynika z czystej takiej biochemii i fizjologii po prostu zachowania i też obróbki termicznej niektórych produktów i to są po prostu małe zmiany, które po prostu musimy wdrożyć w życie i na pewno poprawią jego jakość.
Ja bardzo zwracam na to uwagę, ponieważ często się spotykam z kimś, jak tam twoja dieta? No w sumie fajnie, ale na przykład nie miałam tego do kanapek i użyłam tego, ale zamiast tego użyłam tego i na przykład to całkowicie burzy moją koncepcję, mój pomysł na tą dietę. I wtedy mówię, że słuchaj, ale no nie powinnaś tak robić, może spróbuj tak, może tak. I właśnie o to w tym chodzi, że no nie, wy nie musicie być ekspertami w tej dziedzinie i nie musicie od razu wiedzieć, co z czym się je. Od tego jesteśmy my, a my chcemy Wam pomóc i tyle.
Tak, właśnie to jest fajne, że po prostu nie musimy tutaj wiązać się w jakąś długotrwałą współpracę, więc fajnie tutaj...
Nie musimy też wydawać tony pieniędzy na suplementy.
Dokładnie, bo często, no niestety nasze społeczeństwo i marketing w tą stronę, w jaką niektórych dziedzinach on idzie, jest zaprogramowany tak, że no niestety będzie korzystał na osobach nieświadomych. Przykładowo, jeżeli ja bym nie wiedziała czegoś w księgowości, no to pewnie pokierowaliby mnie w tą stronę, żebym wydała jak najwięcej. I to samo jest w branży żywieniowej. często, gdy po prostu jesteśmy na tym etapie niewiedzy, obeznania dopiero z jakąś chorobą, to podsyłam na pełno reklam. Żeby zwiększyć insulinowrażliwość, ty musisz zainwestować tyle, tyle i tyle w takie środki.
Blocker, bo on będzie ci wyłapował tłuszcze albo coś tam. Często widzę te reklamy.
No tak, i ja się nie dziwię na przykład, że niektóre osoby dają się na to nabrać, bo wiadomo, chcą polepszyć swoje zdrowie. No te objawy, które towarzyszą w insulinooporności, jak wiadomo, nie są komfortowe. No i niektóre osoby się dają na to złapać. Oczywiście są substancje, które korzystnie wpływają na włączenie w insulinooporności.
Witamina D.
Tak, ale najczęściej są to środki, które są bardzo tanie. Możemy znaleźć je w praktycznie każdym sklepie spożywczym czy w aptece i kosztują bardzo minimalne pieniądze. Wcale nie musimy wydawać tutaj na dodatkowe wsparcie suplementacyjne 200-400 zł miesięcznie.
Dokładnie, to samo jest w przypadku wielu innych schorzeń. Często jest tak, że przy tych schorzeniach ludzie się zaopatrują w nie wiadomo jakiej ilości suplementów, a tak naprawdę wszystkie składniki mineralne i witaminy, oprócz oczywiście witaminy D, jesteśmy w stanie dostarczyć z pożywieniem. I właśnie odpowiednie skomponowanie diety będzie miało ogromny wpływ na to, czy ta insulinowrażliwość nam się zwiększy na te tkanki.
No to może jak jesteśmy tutaj w tym temacie poprawy insulinowrażliwości, to możesz powiedzieć, Asia, w sumie jak poprawić taką insulinowrażliwość takimi prostymi rzeczami?
Oczywiście, no przede wszystkim należy zacząć od tego, co mówiłyśmy wcześniej, czyli od podstaw dietetyki, czyli piramidy Polskiego Instytutu Żywności i Żywienia, czyli nauczyć się tych produktów, które są nam niezbędne i które są korzystne, a których już unikać, ale też możemy dostarczyć parę fajnych substancji takich, protipów. Oczywiście one nie wpłyną na to, że nasza insulinowrażliwość nie wiadomo jak się zmieni, natomiast połączone z odpowiednim stylem życia, odpowiednim odżywianiem, faktycznie mogą bardzo dobrze wpłynąć na insulinowrażliwość. I taką pierwszą substancją jest kawa, kofeina oczywiście. Kofeina wpływa bardzo fajnie na insulinowrażliwość. I tutaj, jak już jesteśmy przy kawie, to zaznaczę, że jeżeli pijemy kawę z mlekiem, czy też łyżeczką miodu, warto taką kawę wypić do posiłku lub mniej więcej około 30 minut w okolicach posiłku ze względu na to, żeby nie wyrzucać cały czas tego cukru, żeby zmniejszyć tą ilość sinusoidy, że tak powiem, bo nasz cukier wygląda jak sinusoida. On się wydziela, spada, no i dążymy do tego, żeby jak najmniej tych takich wydzielanych sinusoid, żeby ich mieć jak najmniej. Dlatego warto tutaj łączyć takie rzeczy z posiłkiem.
To ja tylko jeszcze może tylko dopowiem, jeżeli nasza sinusoida idzie w górę, tym samym pogarsza się nasze samopoczucie ogólne, tak. I spadając w dół tym samo i dopiero my dążymy do takiej równowagi, żeby po prostu ta nasza krzywa była jak najbardziej wyrównana, wtedy my czujemy się dobrze.
Dokładnie tak. Kolejnymi takimi dwoma produktami jest imbir i cynamon. Co do ilości tych substancji, zobaczcie sobie na naszym blogu, jest post 5 produktów, które warto włączyć w insulinooporności. I właśnie te dwa produkty też świetnie wpływają na insulinowrażliwość. I owoce leśne, jagody leśne, to co już wcześniej powiedziałaś. One dzięki swojemu charakterowi antyoksydacyjnemu również wpływają na poprawienie insulinowrażliwości.
Dobrze, to ja tu jeszcze nie byłabym sobą, gdybym nie odpowiedziała na pytanie, czy osoby z insulinoopornością mogą być na dietach roślinnych. Oczywiście, że mogą, a spożycie strączków również bardzo pozytywnie wpływa na poprawienie insulinowrażliwości, więc jak najbardziej z insulinoopornością można być wegetarianinem czy nawet weganinem.
Są też badania, które mówią, że osoby na diecie wegańskiej mają średnio niższe BMI od osób na diecie tradycyjnej. I ma to bardzo duży sens przez to, że nie spożywamy dużej ilości mięs przetworzonych, tłustych i odżywiamy się roślinnie. I właśnie tu w kontekście insulinooporności, czym mniejsze BMI, tym dla nas lepiej. Dążymy do tego BMI naszego idealnego, prawda?
Tak, chociaż tutaj już dużo się mówi na temat BMI, no wiadomo, ono nie jest najlepszym wskaźnikiem, ale jest takim wskaźnikiem optymalnym tutaj.
No, naszym najlepszym wskaźnikiem jest nasze samopoczucie, prawda?
Tak, dokładnie. Dobrze, to ja tu jeszcze może dodam, bo tutaj właśnie to jest bardzo ciekawe, to o czym powiedziałeś, że jest bardzo, bardzo dużo badań. Temat wegetarianizmu i weganizmu w insulinooporności to jest jeden z tematów, na który chciałam pisać pracę inżynierską i znalazłam ponad 30 badań, w tym ponad 15 polskich, gdzie już jest po prostu mówiono bardzo dużo na ten temat, że spokojnie można być na takich dietach, to nie jest tylko nasz wymysł i wpływają super na samopoczucie. I bycie na takiej diecie roślinnej również może polepszyć nasze samopoczucie, tak samo jak bycie na diecie tradycyjnej, która jest dostosowana do naszych potrzeb.
I myślę, że na tym możemy zakończyć. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o insulinooporności, no to odsyłamy Was na naszą stronę healthymix.pl, gdzie już powstało parę artykułów dotyczących insulinooporności. Znajdziecie też tam skrypt poświęcony temu tematowi. Oczywiście też na naszego Instagrama, bo było sporo karuzel na ten temat.
A także nawet jeden godzinny live, gdzie odpowiadałyśmy też na parę Waszych pytań, więc może jeszcze coś ciekawego się tam nasunie, z czego zaczerpniecie jakichś nowych informacji.
Dokładnie tak. I jeszcze tak dodam na samym końcu, że na naszej stronie także w zakładce sklep znajdziecie już gotowe jadłospisy poświęcone insulinooporności. Są one w cenie 49 zł. I już parę osób je przetestowało, są bardzo pozytywnie zaskoczeni, także jeżeli nie wiecie na początku samym co jeść, a nie macie funduszy na dietę indywidualną, fajnie jest od tego zacząć.
Tak. I dzięki temu też dowiecie się na pewno dużo nowych informacji, zobaczycie sami po sobie, jak komponować takie posiłki, że one wcale nie muszą być mega wymyślne, to mogą być nawet posiłki, które wy jedliście wcześniej, po prostu z lekką modyfikacją.
Także dziękujemy Wam bardzo za to, że nas kolejny raz wysłuchaliście. Jeżeli Wam się podoba, to koniecznie dajcie nam o tym znać.
Tak. I widzimy się za tydzień w temacie, który będzie trochę bardziej lifestyle'owym, więc do usłyszenia w następny wtorek.
Buziaki!
Buziaki!